dzieło lasek. Ostatnio mówiłem o Róży Czackiej, ociemniałej warszawskiej hrabiance, która korzystając z wysokiej pozycji społecznej całe życie poświęciła, aby pomagać innym ociemniałym. Ich sytuacja w początkach XX wieku w Polsce była wprost dramatyczna. Utratę wzroku traktowano bowiem jako szczególnie wstydliwą chorobę i nie potrafiono pomóc osobom niewidomym w ich adaptacji społecznej i zawodowej. Ta sytuacja zaczęła się zmieniać, gdy 30-paroletnia Róża Czacka z wielkim rozmachem zorganizowała Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Królestwie Polskim. Choć podejmowano nowe inicjatywy na rzecz przygotowania zawodowego niewidomych dziewcząt i chłopców oraz ich formacji intelektualnej i duchowej, to jednak towarzystwo borykało się z trudnościami lokalowymi na terenie Warszawy. Dało się to szczególnie odczuć podczas I wojny światowej. Mimo toczących się działań wojennych, w czerwcu 1915 roku Róża Czacka udała się do miejscowości Koniuchy na Ukrainie, aby tam przeżywać pierwszą komunię swojego bratanka. Niebawem wszyscy mieszkańcy dworu w Koniuchach zostali usunięci przez wojska kozackie. Róża po paru miesiącach tułaczki wczesną jesienią tegoż roku dotarła do Żytomierza, gdzie pozostała przez prawie 3 lata. Tam podjęła decyzję o założeniu zgromadzenia zakonnego, którego celem będzie opieka nad ociemniałymi. Jej kierownikiem duchowym został ksiądz Władysław Krawiecki. W Dzień Świętej Elżbiety Węgierskiej 19 listopada 1916 roku rozpoczęła pod jego kierunkiem nowicjat jako członkini trzeciego zakonu świętego Franciszka. Dokładnie rok później przywdziała habit franciszkański i przyjęła imię Elżbieta, którym posługiwała się do końca życia. 3-letni pobyt w Żytomierzu potraktowała jako swoje rekolekcje, w wyniku których radykalnie zmieniła styl życia, praktykując skrajne ubóstwo i surową ascezę. Pod koniec maja 1918 roku wróciła do Warszawy. Kiedy w 1915 roku jako hrabianka Róża Czacka zwróciła się do kurii warszawskiej w związku z działalnością założonego przez nią towarzystwa, przyjęto ją tam z wielkim uszanowaniem. Lecz gdy pojawiła się tam ponownie w habicie już jako matka Elżbieta, potraktowano ją podejrzliwie i niechętnie. Tylko pewien młody kurialista starał się jej pomóc i okazał wiele życzliwości. Był nim ksiądz Władysław Korniłowicz, który po paru latach odegrał ważną rolę w dziele, jakie założyła matka Elżbieta. W tworzeniu nowego zgromadzenia zakonnego istotnym okazało się wsparcie, jakiego udzielił jej nuncjusz apostolski w Polsce, Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI. W przeddzień liturgicznego wspomnienia świętej Elżbiety w 1918 roku do nowego zgromadzenia zostało przyjętych pierwszych 12 postulantek, które początkowo korzystały z formacji u sióstr Felicjanek pod kierunkiem księdza Krawieckiego. 2 lata później tenże kapłan zmarł i za radą nuncjusza Rattiego matka Czacka o duchową opiekę nad powstającym zgromadzeniem poprosiła właśnie księdza Korniłowicza. Dnia 2 października 1922 roku kardynał Aleksander Kakowski zatwierdził konstytucję Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, ułożone jeszcze przez księdza Krawieckiego. Chcąc uniezależnić swoje dzieło od wpływowych osób o dużych możliwościach finansowych, matka Elżbieta szukała nowej siedziby, tym bardziej, że dotychczasowy lokal towarzystwa na ulicy Polnej nie mógł pełnić swej funkcji z uwagi na ciasnotę. Z rządzeniem opatrzności Bożej była darowizna 5 murg ziemi w podwarszawskich Laskach. W dzieło pracy na rzecz niewidomych angażowało się coraz więcej osób świeckich, wśród nich młody inżynier Antoni Marylski, któremu matka powierzyła budowę nowego zakładu w Laskach. Marylski tak się w to zaangażował, że porzucił zamiar wyjazdu na studia do Szwajcarii i resztę swego życia poświęcił Laskom. Niebawem udało się powiększyć podarowaną parcelę do ponad 30 morgów, na której powstał cały kompleks budynków z charakterystyczną drewnianą kaplicą pośrodku. Matka Czacka zamieszkała w Laskach w 1925 roku i stopniowo przenosiła tutaj z Warszawy poszczególne grupy niewidomych podopiecznych, dla których zorganizowano odpowiednio przystosowany zakład służący formacji duchowej i przygotowaniu zawodowemu dziewcząt i chłopców. Matka Elżbieta interesowała się wszystkim. Chciała, aby zakład mógł być bardziej niezależny finansowo od darczyńców, dlatego dbała o własną hodowlę, uprawę warzyw, a także o sprzedaż przedmiotów, jakie wyrabiali jej niewidomi podopieczni. Mimo tego wielkim wsparciem dla dzieła była hojność rodziny Branickich. W 1928 roku, kiedy wybudowano szosę łączącą Laski z warszawskim Marymontem, zakład liczył już około 300 mieszkańców, w tym kilkadziesiąt sióstr zakonnych, jak również licznych specjalistów i nauczycieli, których matka wyszukiwała w całym kraju. Dbała także o najnowsze urządzenia. Między innymi sprowadziła z Ameryki nowoczesną maszynę do drukowania w Brajlu. Troszcząc się o materialną stronę zakładu, matka nie zaniedbywała spraw wychowawczych swoich podopiecznych oraz spraw duchowych swoich sióstr. Jak wspominają świadkowie jej życia, miała wyjątkowy dar oddziaływania na młodzież, szczególnie na chłopców. Sama prowadziła niezwykle surowy tryb życia, czym zadziwiała wszystkich, zwłaszcza współsiostry. Warto podkreślić, że założenie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Królestwie Polskim i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża to nie jedyne inicjatywy matki Elżbiety Różyczackiej na rzecz niewidomych w Polsce. Opublikowała bowiem szereg broszur i kilka książek z zakresu tyflologii, czyli dyscypliny naukowej zajmującej się osobami niewidomymi. Ponadto założyła biuro przepisywania książek i bibliotekę brajlowską, w której przed II wojną światową pracowało 100 kopistek, a księgozbiór liczył około 5000 woluminów. Dzięki szerokim kontaktom zagranicznym powstała bogato wyposażona biblioteka tyflologiczna, licząca w 1939 roku ponad 700 pozycji książkowych w 4 językach. Wielką zasługą matki Czackiej jest ujednolicenie polskiego systemu pisania w Brajlu, jak również wypracowanie systemu skrótów w tymże piśmie. Prowadziła rozległą korespondencję z władzami, z duchowieństwem i inteligencją z całej Polski, uświadamiając wszystkim nie tylko społeczny, ale także duchowy wymiar opieki nad ociemniałymi. W trosce o zatwierdzenie konstytucji dla swojego zgromadzenia matka Elżbieta w 1937 roku wyjechała do Rzymu, gdzie spotkała się z papieżem Piusem XI, który 20 lat wcześniej jako nuncjusz apostolski w Polsce bardzo wspierał jej działania. Okres II wojny światowej był dla matki Czackiej i zakładu w Laskach szczególnie trudną próbą. Gdy wybuchła wojna, ewakuowano większość niewidomych mieszkańców do Żułowa na Lubelszczyźnie specjalnie wynajętym pociągiem. Natomiast siostry pieszo przyszły do Warszawy, aby włączyć się w działania obronne. W Laskach pozostało tylko 10 zakonnic. Niebawem Niemcy zajęli zakład, paląc go i niszcząc. Podczas bombardowania również matka została ranna, przywalona gruzami, wskutek czego utraciła oko. Po kapitulacji Warszawy część sióstr wróciła do zakładu w Laskach, który uległ zniszczeniu prawie w 75%. Siostry zajęły się odbudową i utworzyły szpital dla rannych żołnierzy. Stopniowo powracali rozproszeni niewidomi. Do końca wojny kilkakrotnie Niemcy otaczali zakład i plądrowali go w poszukiwaniu broni, partyzantów i Żydów. Po wojnie sytuacja Lasek stała się bardzo trudna z uwagi na liczne ograniczenia, jakie nowa władza nałożyła na Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, które było prawnym właścicielem zakładu. Powoli jednak prowadzono jego odbudowę dzięki determinacji matki i niezmordowanego Antoniego Marylskiego. W latach 50. stan zdrowia matki znacznie się pogorszył. Nie mogła już chodzić o własnych siłach, lecz poruszała się na wózku. Zarówno przed, jak i po swoim internowaniu prymas Wyszyński, dawny kapelan Lasek, często odwiedzał matkę. Pod koniec życia przechodziła ona stan ducha, który określa się jako noc wiary. Czuła się bowiem bardzo samotna i opuszczona przez Boga. Pod koniec kwietnia 1961 roku nastąpił prawostronny paraliż, wskutek którego matka zaniemówiła. Z trudem mogła przyjąć komunię świętą. Po raz ostatni przystąpiła do niej 6 maja. Tydzień później, 15 maja 1961 roku, kwadrans po godzinie 17 odeszła do wieczności. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, w otoczeniu kilku biskupów, licznego duchowieństwa i tłumów wiernych. Nie zabrakło przedstawicieli świata kultury, sztuki i polityki. Jej ciało złożono w centralnym miejscu laskowskiego cmentarza, obok mogiły księdza Korniłowicza, zmarłego 15 lat wcześniej. Na brzozowym krzyżu umieszczono tablicę, a na niej oprócz dat narodzin i śmierci matki jej słowa: dzieło to jest z Boga i dla Boga. Te słowa dobrze oddają sens jej życia i dzieła, które stworzyła. Zakład w Laskach to nie tylko ważny ośrodek rehabilitacji niewidomych, ale przede wszystkim swoiste centrum duchowości, w którym ci, którzy widzą oczami, zaczynają rozumieć, że niewidomi daleko głębiej widzą sercem, czego świetlanym przykładem jest założycielka, matka Elżbieta Różaczacka, której proces beatyfikacyjny zapoczątkowano w grudniu 1987 roku.